Pamiętacie, jak wyglądał świat przed wybuchem pandemii? Kiedy w kinach oglądaliśmy ogromne produkcje i kina pękały w szwach? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Jestem bardzo spokojny o tę topkę filmową.
Dlatego, że jest tak dużo tytułów, że w razie czego jest zastępca?
Trochę tak. Poza tym ja kiedyś robiłem sobie takie coroczne ćwiczenia, że sobie wybierałem swoją własną topkę.
To nie były ćwiczenia fizyczne?
Nie, nie były ćwiczenia fizyczne.
Chciałem się upewnić.
I mam nadzieję, że będę mógł coś powiedzieć na temat swoich ćwiczeń fizycznych przy jednej kategorii, ale to dojdziemy do tego. Hej, zrobiłem to po raz pierwszy w tym odcinku. Nie, w 2019 albo 2020 przestałem to robić, czyli za 2018 rok mam swoje wcześniejsze typy, to było dosyć ciekawe, żeby wrócić do tej topki po tylu latach i zobaczyć, co, serio, naprawdę to wybrałem jako numer jeden? Zobaczymy.
Zobaczymy. 2018 rok, cóż to był za rok, nikt się jeszcze nie spodziewał, co będzie nas czekało już za moment, już za chwilę. Oglądaliśmy naprawdę gargantuiczne, wielkie produkcje w kinach, kochaliśmy chodzić do kina. Już wtedy pamiętam, że aż do czerwoności była rozgrzana moja karta Cinema City Unlimited. Nawet nie wiem, czy to nie był rok, kiedy oni wprowadzili tę kartę. Trzeba by to sprawdzić. Ale tak obstałem, że to
fajnie,
było coś...
Fajnie, że się przygotowałeś do odcinka.
No, ale to tak powiedzmy, że mniej więcej wtedy, może wtedy 2017, 2018, a może wcześniej, nie pamiętam, za co was strasznie przepraszam. Nieważne, chodziło się do kina często i pojawiało się bardzo dużo dobrych produkcji.
Tak, i jak przeglądałem sobie na Wikipedii premiery filmowe w Stanach Zjednoczonych, to mówiłem, ojeju, jakie piękne czasy to były.
Tak.
Chociaż jak sobie przypomniałem ten rok pod kątem oscarowym, to zdałem sobie sprawę, że kurczę, jakiś taki bardzo słaby to był ten rok. I Green Book wtedy wygrał, prawda?
No.
I to było takie,
No tak, niestety.
Tak słabiszcze, ale teraz jak przejrzałem sobie cały rok faktycznie i to całe zestawienie, to mówię, wow, kurczę, ile to jest dobrego do wybrania i dlatego jestem spokojny o swoją topkę, ponieważ wiem, że mnie nie skrzywdzisz, panie kolego, ponieważ jest w czym wybierać.
Dokładnie tak. No dobrze, kochani, no to chyba nie ma co przedłużać, tylko trzeba ruszać. No dobrze, kochani, jesteśmy w studio. Kto śledzi nasze social media, ten widział, nagraliśmy wam relację, jak wygląda studio przygotowane pod topkę na telewizorze, obok na ścianie rzuciliśmy sobie koło niezgody, które jest, no jakby nie patrzeć, powodem naszych tutaj emocji wywołanych w studio od tego koła buzuje, to ono decyduje w jakich kategoriach i kto z nas będzie zaczynał wybierać swoich wybrańców w wielkim sporze między Konradem a Maszorem.
Okay.
W dzisiejszym odcinku udział biorą takie kategorie jak film ogólnie, blockbuster,
też ogólnie,
horror, sci-fi, zrobiliśmy to jako jedną kategorię, aktor, aktorka, animacja oraz standardowo dzika karta. Ale słuchajcie, słuchajcie, bo już w ten czwartek dla naszych subskrybentów i dla naszych patronów pojawi się specjalny dodatkowy odcinek, jak co czwartek, co drugi czwartek, minimum dwa takie odcinki w miesiącu się pojawiają. I więc, kochani, specjalnie dla was pojawi się też topka roku 2018, ale troszkę inna, bo pojawi się antytopka, więc spojrzymy na to od drugiej strony i zobaczymy, jakie filmy zapisały się na tej drugiej liście, na tej mniej chwalebnej liście, także zapraszamy, zachęcamy was do zasubskrybowania tego podcastu filmowego na Spotify, ewentualnie dołączenia do naszego grona patronów i tam w aplikacji Patronite Audio również będziecie mieli do tych odcinków dostęp. A tymczasem, no, panie Piotrze, zwalniaj dźwignię.
Dźwignia, jesteś zwolniona. Wow. Dlaczego ty nagrywasz ze mną ten podcast? Zastanawiam.
Właśnie dla tych żartów. Ja sobie je zapisuję. I...
Wow. No dobrze. Będę kręcił. Tak, swoją drogą to jest fajna sprawa, że tutaj na oficjalnym, publicznym kanale, że tak powiem, mamy taką pozytywną topkę, co nam się podoba, natomiast tę nienawiść, to szambo przelewamy na content premium.
Tak, ale z drugiej strony, znaczy jeszcze nie nagraliśmy tego odcinka, będziemy go nagrywali zaraz po tym. Na mojej liście są takie produkcje, które...
Są i tu, i tu?
Aż tak nie,
okay.
Ale mam takie produkcje, których nie spodziewalibyście się, że umieścimy na topce, więc nie musicie się bać, że tam będzie sam chłam i samo najgorsze kino. Nie do końca. Właśnie mam nadzieję, że będzie dosyć przewrotnie.
Okej. Okay. W takim razie rozpoczynamy tą pozytywną topkę.
Tak.
Skowronki,
tak.
Wróżki.
Mój Boże.
Kiedyś się nauczy tych przycisków na tej konsolecie.
To chyba powinno być do antytopki.
O.
Okej.
Okay. pozytywna topka.
Tam to pasowało też do kategorii horror sci-fi.
Uwaga. Zaczynamy. Kto będzie pierwszy? Zastanawiałem się, czy nie zrezygnować z tego koła, ponieważ... Tak, teraz się tym bardziej zastanawiam. Konrad Film. O matko boska, jak to się jest możliwe, że zaczynasz od filmu? Nie, spoko. Obiecałem sobie, że będzie chill, bo ostatnio jedna z naszych słuchaczek napisała, że uwielbiam słuchać topek, żeby słyszeć, jak Maszor się pieni, że Konrad coś mu zabiera.
Tak.
Chociaż śmiem twierdzić, że tylko raz się tak ostro wpieniłem, ale to była tak bezczelna bezczelność ze strony mojego tutaj kolegi, którą będę do dzisiaj mu wypominał zawsze przy każdej okazji. Dobrze, Konrad, jaki film wybierasz do swojej drużyny 2018 roku?
Mam kłopot. Od razu widzisz, pierwsza kategoria i kłopot.
Strategia?
Bo to jest strategia i no i te filmy, które mam w filmie, mam też w blockbusterze i mam też w horror sci-fi.
Tak.
Więc trzeba to dosyć umiejętnie zrobić, żeby nie stracić tych filmów, które chciałoby się zachować. Ale dobrze, będę uczciwy.
To jest troszkę tak, że twój typ też zmieni całą moją strategię, ponieważ też będę musiał sobie przestawić. To jest bardzo fajna topka do układania, ponieważ właśnie w tych trzech kategoriach trzeba tak umiejętnie żonglować i nie tylko w tych trzech kategoriach. Niektóre filmy z tych trzech kategorii można wrzucić też do aktorka.
Zdecydowanie.
Albo aktorki.
Tak.
Aktorki albo aktora.
Tak. No dobrze, kochani, w takim razie, nie przedłużając, wybiorę film, który sprawił mi najwięcej frajdy w tym roku.
No ciekawe, jaka to będzie ta twoja strategia. Jestem bardzo ciekaw.
Tak. Otóż film, który wybiorę w kategorii film, to są w ogóle filmy, wszystko tutaj się w tym mieści, prawda?
Wszystko, wszystko.
Dobrze, w takim razie film, który mi sprawił największą frajdę.
O cholera, idziesz w tę stronę, już to widzę.
To jest Spider-Man.
Kurczę, wiedziałem, że pójdziesz w tę stronę.
Spider-Man no. Uniwersum.
To jest problem, ponieważ jest niewiele animacji w tym roku.
Wiem.
I to jest mądra decyzja z twojej strony.
Kochani, no to była największa przeprawa. Co prawda to był rok, który obfitował w wielkie kino. Mieliśmy Avengersów, Infinity War, mieliśmy Czarną Panterę, ale mieliśmy też Spidermana. Film, który wyróżniał się już na trochę tego generycznego Marvela i nagle pojawiła się taka nowa świeżość. I no, rozmawialiśmy o tym filmie dziesiątki razy. Niedawno rozmawialiśmy o drugiej części. Chwaliliśmy, mówiliśmy, że jednak Spider-Man Uniwersum zostaje niepokonanym zwycięzcą na tym podium. Także nie będę przedłużał. Zobaczcie, ten film jest dostępny na Disneyu, jest dostępny na Netflixie, możecie go zobaczyć wszędzie, oni się nim chwalą. Lordi Miller rozpuścili tutaj wici swoich umiejętności filmowych i stworzyli arcydzieło. Nawet jeżeli ktoś nie lubi kina superbohaterskiego i oddala się od niego właśnie przez to, że mamy tych filmów tak dużo i taki przesyt mogłoby się wydawać, to Spider-Man jest takim powiewem świeżości i wcale nie trzeba być żadnym fanem serii, nie trzeba być fanem komiksów, żeby czerpać ogromną frajdę z wyobraźni, jaką tutaj nam twórcy zaprezentowali.
Aczkolwiek, jeśli jesteś fanem komiksów, to masz tym większą przyjemność, ponieważ to jest jeden z tych nielicznych filmów superbohaterskich, ekranizacji komiksu, który nie wstydzi się tego, że jest ekranizacją komiksu i bardzo gęsto nawiązuje do stylistyki komiksowej, do chwytów z komiksu, do zeszytów, do wielu wątków i wielu postaci, wielu różnych wersji postaci, które w komiksach możemy obserwować i jest to absolutna norma.
Dokładnie tak. A to, co powiedziałem przed chwilą, że już użyłem tego określenia, czyli generyczny. Jeżeli myśleliście, że animacja już jest dosyć generyczna i ciężko wynaleźć konia na nowo, no to taki Spider-Man udowadnia, że wcale nie. I że to właśnie, to jest ten gatunek, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, ja mówiłem o Marvelu i tak naprawdę wydawać by się mogło, że Marvel daje takie niewyobrażalne możliwości, jeżeli chodzi o te ich filmy o superbohaterach, ale nie. Tam są ludzie, tam są jakieś założenia techniczne. No, to musi być dosyć prawdopodobne. Mimo, że to są superbohaterowie, no to oni mają jakieś fizyczne ograniczenia. Animacja pozbawia nas tego kagańca. Tam możemy mieć Spider-Pig, która nagle się pojawia i wcale nas to nie dziwi. Także jeżeli nie widzieliście, a zastanawialiście się, czy to jest odpowiednie dla was, to myślę, że to jest akurat film, który bardzo dobrze, jest bardzo niskim progiem wejścia dla każdego, kto chciałby zacząć swoją przygodę z kinem superbohaterskim.
I też jest to film, który zapoczątkował coś, co w chwili obecnej już chcemy, żeby to się skończyło, a mianowicie zapoczątkował modę na multiversa. I to był pierwszy film, który tak odważnie wszedł w ten temat i jednocześnie to był film, który najlepiej wykorzystał temat multiversum i zresztą druga część tak samo świetnie to wykorzystuje. I Marvel później udowodnił, że chcieli wskoczyć na ten pokład i chcieli to wydoić ile się da i tak naprawdę zanim to się dobrze rozkręciło, to my już mamy tego dosyć, ponieważ po tych fabularnych produkcjach Marvela mamy coś takiego, że naprawdę tylko na tyle was stać. No to jest troszkę takie przekleństwo, że kiedy Spider-Verse zaprezentował temat multiversum, to zrobił to tak świetnie, że już nie sposób do tego dobić. No może jeszcze wszystko wszędzie naraz dorzuciło też swoją cegiełkę fajności tego tematu, no ale
tak,
cała
ale
reszta...
Tak, ale wszystko odbiór, wszystko wszędzie naraz w porównaniu do Spider-Mana jest dużo trudniejszy. Łatwiej się odbić od wszystko wszędzie naraz. Czyli co? Dobry wybór.
Rozumiem, bardzo dobry wybór.
Ja tego nie wybrał, to by trafiło w twoje ręce?
Oczywiście, że tak. No, tak jak wspomniałem, animacje... Jest jeszcze jedna animacja, którą mogę ci ukraść, chociaż ja nie jestem jej wielkim fanem i doskonale wiesz, o czym teraz
tak,
mówimy.
Tak, ja mam dokładnie to samo.
Czyli wiem, jak się zemścić, jeśli dostanę tę kategorię przed tobą. Natomiast jeśli chodzi o mój film, mógłbym tutaj też pójść za ciosem zemsty i piana na pysku i nie, wezmę filmy, które ty chcesz. Ale nie zrobię tego. Obiecałem sobie, że będę chillowy
tak.
I wezmę film, którego ty na pewno nie masz, bo wątpię, żebyś go widział.
O proszę.
A mianowicie jest to debiut reżyserski Bo Burnhama.
Widziałem oczywiście.
Ósma klasa.
To jest moja aktorka.
Aktorka, czyli Elsie Fisher.
Dokładnie tak.
Słuchajcie, ósma klasa opowiada historię 13-letniej Kaylee. To wszystko, to jest historia tej dziewczynki, która dorasta, która próbuje być młodą dziewczyną, ma swoje konto na social mediach i próbuje je rozkręcić, jednocześnie dojrzewa i próbuje się zakochać i próbuje odnaleźć się w tym świecie buzujących emocji i hormonów. I nigdy wcześniej nie widziałem tak świetnie zrealizowanego tego tematu. Naprawdę, jak obejrzycie ósmą klasę, to zdacie sobie sprawę, że te wszystkie wcześniejsze produkcje na temat dojrzewania nastolatków, to jest pikuś.
Ten film jest dosyć ciężko dostępny. Ja chciałem
niestety
go sobie odświeżyć do tego odcinka, bo nie mam go na żadnej płycie. Ty pewnie masz.
Nie mam, ale jest na mojej kupce filmów do kupowania. No niestety, on nie łatwo do niego dotrzeć, ale jak... Jeśli macie taką możliwość, żeby gdzieś tam pogrzebać i spróbować wink-wink zdobyć ten film wink-wink, to zróbcie to, ponieważ jest rewelacyjnie napisany, tak. Kapitalnie nakręcony i genialnie zagrany przez Elsie Fisher.
Tak, to jest jeden z tych filmów, jeżeli macie małe dziecko, córkę tym bardziej, to pokazuje...
Oj, tu ostrożnie, ponieważ jest w tym filmie jedna z najbardziej... Zastanawiałem się, czy nie wziąć tego w horrorze, ponieważ jest tak przerażająca scena w tym filmie, w którym ktoś próbuje, jakiś rówieśnik Kylie, próbuje się do niej dobrać. I to jest przerażająca
scena.
Ja wiem,
ale właśnie o tym mówię, że ten film trochę pokazuje, że nigdy, jako młody ojciec, nie możesz być pewny, kiedy może nastąpić ten pierwszy atak, że nawet tak, bo ta dziewczynka ma, Elsie ma w tym filmie, nie wiem, 13 lat?
13 lat.
I ósma klasa. Mhm. I to z taką zdwojoną siłą. Przede wszystkim pokazuje to też, jaką uwagę należy na dziecko zwracać w domu, bo nie wiesz, jak bardzo twoje dziecko potrzebuje atencji. To nie do końca twojej atencji, tylko atencji rówieśników i żeby być postrzegane jako fajna, cool osoba w towarzystwie. To jest mega uderzające dla rodzica, bo to jest coś, o czym możemy nie myśleć. Dziecko wraca do domu i mamy takie, okej, wszystko jest w porządku, jak było w szkole, nauczyłaś się nowego słowa po angielsku, okej. Ale tak naprawdę, co tam się dzieje i to, w jakich to jest oparach wstydu i dziecko nie mówi, no to jest druga strona medalu i gdzieś ten film może otworzyć oczy, że może warto pogrzebać i dopytać, czy nie dzieje się coś więcej.
I bardzo świeże i wydawałoby się, że bardzo proste rozwiązanie w tym filmie, mianowicie, że nastolatkowie w tym filmie wyglądają jak nastolatkowie. Mają pryszcze, mają przetłuszczającą się cerę. To nie są te wymuskane, piękne z okładki nastolatki z Netflixowych produkcji o młodzieży, którzy wyglądają jak żywcem wyjęci z Instagrama influencerzy.
Tak, ale dobrze, że powiedziałeś, bo ten film też się opiera na tym, że przez medium, jakim jest internet, przez Facebooka, przez kanał na YouTubie, o ile dobrze pamiętam, próbujemy znaleźć tę atencję i próbujemy się odnaleźć przez to, że jesteśmy cool, bo też tworzymy content w internecie i przez to jesteśmy tym cool dzieckiem. Nie musimy być, mieć tipsów w wieku 13 lat, tylko powiedzieć coś o sobie, coś, co się potem odbije niestety ze zdwojoną siłą.
Dla mnie to była tak świeża rzecz zobaczyć takiego właśnie nastolatka, który po prostu nie jest dobry w robieniu tego. Bardzo się stara i jest normalny, zwykły. To mu nie wychodzi bardzo często w tych, i widać tą sztuczniznę tego, jak ono się zmusza do tego, żeby się uśmiechać i tak dalej, kiedy wewnątrz jest daleka od tego. Kapitalny film, bardzo żałuję, że przeszedł tak bardzo bez echa, z tego powodu, że nie posypały się na niego nagrody, a Elsie Fisher powinna być nominowana do Oscara, bo jest cholera jasna, wybitna ta dziewczynka w tym filmie.
Zgadzam się.
Bo Burnham powinien dostać nominację co najmniej za scenariusz, zresztą dostał nagrodę, jakąś nagrodę za scenariusz albo od Gildii Scenarzystów Filmowych, albo drugiej, to chyba Writer się nazywa taka nagroda. I zresztą jego mowa dziękczynna, że tak powiem, jest bardzo zabawna. Polecam wam, żebyście obejrzeli na YouTubie. Słuchajcie, polecam od góry do dołu. To jest przekochany, przeskromny film i to jest coś, naprawdę tego roku mieliśmy bardzo duże produkcje, gigantyczne produkcje. I bardzo się cieszę, że w swoim dramacie, czy też w swojej głównej kategorii filmowej mogę wziąć taką skromną, malutką, nieśmiałą produkcję, która jest wybitna.
No i widzisz, jakie mamy piękne od razu w pierwszej kategorii typy?
Wkurzyłeś mnie już na dzień dobry, bo zabrałeś mi animację i zabrałeś
mi film.
Nie,
ja dzisiaj mam taką strategię, że mamy tak dużo.
Mogłem tutaj dużo filmów zabrać ci sprzed nosa,
spokojnie.
A jestem zchillowany. Chill, śluz, lawenda.
Śluz?
Śluz.
Śluz, kochani.
Kręcę kołem. Moje ciasteczka mnie zawiodły.
Na luzie, śluz.
O cholera, i znowu mnie zawiodły. Konrad, dzika karta.
Okej. Okay. Dzika karta to są dwie kategorie, których nie chciałem mieć po sobie. Bo mam teraz, kochani, problem. Bo właśnie miałem tutaj chęć wrzucić 8 klasę. Żeby nie zabierać sobie w innych kategoriach. Ale wiecie, co wrzucę? Zaskoczę was na pewno dosyć mocno. Bo chciałbym tutaj wrzucić film... Ojejku.
Ojojoj, widzę, że poważny dylemat.
Tak. Chyba wiem.
To się cieszymy wszyscy. Powiesz nam?
Tak, już to skrócisz, spokojnie.
Nie, zostawię to. Okay. Wiedzcie, jak to tutaj naprawdę wygląda.
Dobrze, słuchajcie, wiem już, co chcę zaproponować.
Cieszymy się po raz kolejny. Wiedziałeś też minutę temu.
Tak, ale zmieniłem zdanie. Znaczy, mam ten film.
Chcesz jeszcze trochę czasu?
Nie, już wiem. Tylko problem, który towarzyszył mi przy tym wyborze, jest to, że nie odświeżałem sobie tego filmu.
Okej. Okay.
Więc nie powiem wam o nim ze szczegółami, gdyż nie będę chciał przekłamywać, nie będę chciał bazować tylko na wyobraźni, to jednak było 5 lat temu. Chciałbym wyróżnić w tej kategorii w końcu jakiś polski film. I jest to Zimna Wojna.
Okej.
Okay. Czyli oczywiście Paweł Pawlikowski, kochani, Łukasz Żal. Czyli film, który szturmem wdarł się na amerykańskie salony i który był nominowany do najważniejszych nagród filmowych, czyli do Oscarów. I to nie tylko w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale również tutaj był nominowany chociażby Łukasz Żal. I
Pawlikowski był nominowany za reżyserię.
I Pawlikowski za reżyserię. No, polski film.
Ja bym jeszcze dorzucił jedną nominację, która się powinna wydarzyć, a mianowicie Joanna Kulik za najlepszą rolę.
Tak, ale mimo wszystko ona gdzieś tę nagrodę dostała pomiędzy, nie? W sensie została w końcu polska aktorka wyróżniona i zaczęła pracować w Stanach Zjednoczonych regularnie.
No Damien Chazelle ją zatrudnił.
Tak, w nie najlepszym serialu, o czym rozmawialiśmy, i to był jeden z pierwszych odcinków,
który nagrywaliśmy.
Ja muszę
wrócić do tego serialu, ponieważ to były trochę inne czasy. Mam wrażenie, że ten serial trochę wyprzedził swoje czasy. I być może nie byliśmy gotowi na taką produkcję i bardzo chętnie go sobie powtórzę. Mam nadzieję, że serial Eddie jest dostępny cały czas na Netflixie i nie zniknął w tajemniczy sposób z platformy.
Także kochani, historia miłosna, trudna historia miłosna, przemocowa, ciężka, w bardzo trudnych czasach. Historia miłosna między Zulą Lichoniem i Wiktorem Warskim, czyli Joanną Kulik i Tomaszem Kotem. W trudnych czasach, ale to wszystko w tak pięknych okolicznościach. Ja się zastanawiam, powiem ci szczerze, bo rozmawialiśmy sobie o filmie Zimna Wojna i ten film, okej, ja się bardzo cieszę, że on podbił amerykański rynek, w ogóle światowy rynek i że było o nim mówione, jak wertowałem sobie strony przeróżne, od New York Timesa, jakiś Esquire i patrzyłem sobie, co tam się dzieje i jakie były najlepsze filmy, które trzeba zobaczyć z roku 2018. Wszędzie Zimna Wojna szła, że koniecznie musicie, Zimna Wojna, Roma, że to w ogóle film zagranicznych rok zagranicznych reżyserów, trzeba to obejrzeć.
Ma wydanie Criteriona nawet.
Ja nie wiem, my w Polsce chyba aż tak nie odebraliśmy. To dopiero w momencie, kiedy był rzeczywiście hype zagraniczny na ten film, to w Polsce też się zrobił hype, że o, Zimna Wojna jest niesamowitym filmem. My o tym filmie chyba rozmawialiśmy, o ile dobrze pamiętam, i my tak ciepło go nie przyjęliśmy. On jest rzeczywiście przepięknie nakręcony. On jest nakręcony taką polską szkołą filmową. Są szerokie kadry z kawałkiem głowy i widzimy więcej przestrzeni nad głową. I to są takie, nie chcę powiedzieć, że typowe ujęcia z łódzkiej szkoły filmowej, ale trochę tak, że trochę się to ogląda jak takie etiudy trzeciego roku operatorki. I nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że to źle wygląda, bo to wygląda bardzo dobrze, bo to jest, weszło do mainstreamu i to jest taki trochę język, taki trochę polski charakter pisma. Fajnie, że Łukaszowi Żalowi udało się przepchnąć z tym. Oczywiście chodzi tutaj też o tę strukturę, o to, jak pracował Pawlikowski. Zresztą słuchałem wywiadu z Tomaszem Kotem, jak opowiadał, że to było jedno z ciekawszych przeżyć współpraca z Pawłem Pawlikowskim, bo nie możesz tam nic dorzucić od siebie, że Paweł Pawlikowski ma swoją wizję i on nie współdzieli tej wizji z aktorami. W sensie aktor jest po to, żeby wykonać pracę, chałupniczą robotę i oni pracowali, jedną scenę robili po 15-20 godzin, żeby ona była idealna. I no nie wiem, dla mnie to jest taki trochę polski David Fincher, że to musi być zaplanowane, on ma to wszystko oczywiście w systemie pracy, o tym mówię, że to musi być, wszystkie te elementy układanki muszą się ze sobą scalić. Efekt jest piękny, efekt jest dziełem sztuki i to takim dosłownym dziełem sztuki. Dla mnie trochę ucieka tutaj wartość filmowa, taka rozrywkowo-filmowa, ale czy coś w tym złego? Moim zdaniem to bardziej jest film właśnie festiwalowy i bardziej film, który możemy puścić w galerii sztuki, niż obejrzeć go wieczorem na kanapie z miską popcornu. Nie mówię, że tylko takie filmy mnie interesują, bo nie o to chodzi, ale temu filmowi coś ucieka. Nie wiem, na ile ten zmysł piękna Pawła Pawlikowskiego jest w stanie się utrzymać przy kolejnych projektach.
Ten film jest trochę jak jazz.
To jest mała recenzja tego filmu. To też jest film o jazzie.
To jest film, który sączy się z ekranu i który powoli w ciebie tak wpływa i albo mu na to pozwolisz, albo nie. To jest dosyć ciekawe, że tego samego roku mieliśmy inny, bardzo podobny tematycznie film z wykonaniu bardzo hollywoodzkim, a mianowicie Narodziny Gwiazdy Bradley'a Coopera, który też jest o muzyce, też jest o związku dwóch bardzo muzykalnych ludzi i wielkich talentów. No i jednocześnie jest to cholernie hollywoodzka historia. Oczywiście bardzo dobrze zrobiona, ja Narodziny Gwiazdy bardzo lubię. I bardzo podoba mi się to, co Bradley Cooper zrobił w tym filmie. I zresztą tak samo Lady Gaga.
Bradley Cooper i Lady Gaga. Tak. Pan jesteś z Polski.
No zresztą ty też jesteś fanem Narodzin Gwiazdy.
Absolutnie.
I bardzo fajnie, że dostaliśmy tego samego roku dwie wersje tej historii, tej bardzo podobnej historii. Jedną taką bardzo popcornową, natomiast drugą
skromną,
bardziej wyszukaną,
europejską.
Cichą, taką właśnie do nalej sobie kieliszek wina i usiądź sobie i podelektuj się czymś wybornym. Bardzo fajnie, że wybrałeś ten film, ponieważ dzisiaj Paweł Pawlikowski obchodzi swoje urodziny, czyli...
Panie Pawle, znaczy pan obchodzi, kiedy my nagrywamy, ale wszystkiego najlepszego z okazji pana urodzin i, no i trzymamy kciuki, bo słyszymy, że tam kariera amerykańska nabiera rozpędu i że zbliża się kolejny duża produkcja. Więc...
Tak, a skoro już składamy życzenia urodzinowe, to ja chciałbym złożyć życzenia mojemu ojcu, czyli Tommy Lee Jones, wściganym dzisiaj też moją rodzinę. Niestety nie mogę ciebie, Tommy, wybrać do topki, bo chyba nic nie zagrałeś w tym roku, ale ty już nie musisz grać, ty już zagrałeś wszystko, co trzeba, jesteś świetny.
Byłeś tu Face'em, ulubionym bohaterem Piotra Maszorka z Batmana, także spocznij.
Dobrze, moja dzika karta. Chciałbym wybrać dokument pod tytułem...
Free Solo.
Nie.
O!
Minding the Gap. o genialnym polskim tytule Jutro albo pojutrze.
Ty się zachwycałeś Free Solo, nie?
Ja bardzo lubię Free Solo, mam na Blu-rayu, ale Minding the Gap mam także na płycie DVD.
Okej, okay.
Sprowadziłem sobie z Wielkiej Brytanii, chociaż jest dostępny, można obejrzeć sobie chyba na CDA, jeśli dobrze pamiętam, a wiem, że CDA przeżywa swój renesans w chwili obecnej. W każdym razie, Minding the Gap jest to dokument, debiut reżyserski Binga Liu. Bing Liu miał swoich takich dwóch ziomków, czyli Zaka i Kiriego, z którymi się wychowywał i oni dzielili wspólną pasję do jeżdżenia na desce. I Bing Liu powiedział sobie, okej, wezmę kamerę i nakręcę najlepszy film o jeżdżeniu na desce ever. I zaczął kręcić. I tak bardzo mu to kręcenie się spodobało, że kręcił przez następne kilka lat i zrobił z tego pełnometrażowy dokument, który bardzo szybko wyewoluował z dokumentu o jeżdżeniu na desce i do dzielenia tej wielkiej skateboardowej pasji w dokument o dorastaniu, o wchodzeniu tych trzech młodych ludzi w dorosłość. I kiedy oni wchodzą w tą dorosłość, to zdają sobie sprawę, że oni mają mnóstwo bagna takiego wewnętrznego, z którym muszą sobie poradzić, żeby sobie poradzić w tym dorosłym życiu. I teraz tak, ty mnie znasz, ty wiesz, że ja nie jestem fizyczny i właśnie to chciałem powiedzieć o tej swojej fizyczności.
Pytasz mnie, czy wyobrażam sobie Piotra Maszorka jeżdżącego pod matką Polką na deskorolce? Nie.
Wyobraź sobie, że ja dwa razy próbowałem jeździć na desce. Za pierwszym razem to było w latach mojej wielkiej młodości.
Świetności
tak. I młodości, kiedy miałem i włosy, i tusze. No. I to było wtedy, kiedy mój brat bardzo się wkręcał w deskorolkę i nawet chodził w tych takich bardzo workowatych spodniach opuszczonych do poziomu penisa.
O.
Czyli jak to mój ojciec mówi, spodnie ci z dupy spadają.
Twój brat miał nisko penisa w takim razie, bo to nie, było tak do kolan.
Ale tak się nosiło właśnie, że zapięcie miałeś na
poziomie. Aha, że tutaj na poziomie, biodra. Tak,
tak, tak, okay. Tak, bardzo je się spuszczało, tak, że dupa w majtkach była widoczna.
Okej. Okay.
Stąd powiedzenie mojego ojca.
Bo wystawały bokserki jeszcze dokładnie, te takie luźne.
Dokładnie tak. W każdym razie ja wtedy próbowałem po raz pierwszy, natomiast drugi raz, i też by the way, przez mojego brata musiałem przechodzić przez fazę nauki na łyżworolkach. Natomiast drugi raz spróbowałem, kiedy nasz wielka gwiazda tego podcastu filmowego, czyli Jakub Lisiak, także miał fazę. Zresztą chyba cały czas ma fazę, tylko że no niestety założył rodzinę, ma dużo dzieci, no i niestety już na tej dyskorolce tak często nie może sobie jeździć, no bo wiadomo, że trzeba kupić większy samochód, żeby cała rodzina mogła jeździć. Ale wiem, że Kuba też dyskorolkę uwielbia i też stwierdziłem, jak on tak jeździł na tej dyskorolce, to stwierdziłem, a dobra, zobaczę.
Co, bolały plecy?
Jak widać, nie przyjęło się te dwa razy.
Ale ja też opowiem, bo ja też jeździłem na deskorolce jako młody chłopak.
Jak młody? Ile miałeś lat?
No, gimnazjum.
Okej.
Okay. Gimnazjum. No, tak. I mieliśmy taką ekipę, był tam Kicu. Kicu. Kicu jeździł na
słowiański
rolkach.
Słowiański przysiad?
Trochę tak. Krzywy.
Przykuc.
Przykuc. Był Kicu na... on miał szalone rolki.
Mhm.
Ja jeździłem korek na deskorolce, ja miałem szaloną deskorolkę i był Krzywy. Krzywy jeździł na hulajnodze i on miał szaloną hulajnogę. I słuchajcie, założyliśmy sobie LKL skład, bo to był Łukasz Konrad Łukasz. Zrobiliśmy nawet stronę internetową, taką w HTML-u, taką obrzydliwą, z ogniami, ze wszystkim.
Cudownie.
Nagrywaliśmy filmiki, jak tam grindujemy i robimy jakieś podskoki.
A widzisz.
I rzeczywiście jeździłem pod pomnik Matki Polki, żeby jeździć na deskorolce. Także tak, to był też etap mojego życia, że jeździłem.
Widzisz, jakbyś nie przestał, to być może byłbyś nominowany do Oscara, tak jak Bing Liu był nominowany do Oscara za ten swój dokument. W każdym razie, śmiało można powiedzieć, że ja nie jestem typem skatera. No można sobie wyobrazić, że to nie jest mój kawałek tortu, że tak powiem, ten dokument. Ale ponieważ kiedy ten dokument wychodził w 2018 roku, było bardzo o nim głośno, stwierdziłem, dobra, na bank to będzie nominowany do Oscara, w związku z tym obejrzę, zobaczymy. Jeśli chodzi o to zamierzenie początkowe reżysera, czyli że nakręcę najlepsze sceny jeżdżenia na desce ever, nie wiem, czy to są najlepsze sceny jeżdżenia na desce w historii kina, ale Muszę przyznać, że kiedy oglądałem te sceny, to tak sobie bardzo często sobie myślałem, może jednak powinienem bardziej się wtedy postarać, ponieważ to jest jak latanie w tym filmie. To jest taka pełna wolność, jak się ogląda, jak oni śmigają na tej desce. Oni naprawdę śmigają na tej desce. O Jezu, ja bym już zginął 50 razy, jakbym robił to, co oni robią. Czyli tak, zdecydowanie wielki sukces z jego strony, że udało mu się to tak nakręcić i widać, że to jest nakręcone przez kogoś, kto kocha jeździć na desce. Jestem zachwycony tym, jak w tym filmie widzimy nie tylko jak oni dorastają, ale także jak Bing Liu dorasta jako filmowiec. Jak on z biegiem czasu, z tymi kolejnymi latami, on się uczy, on łapie tego bakcyla, on uczy się jak kręcić, jak kręcić dokument przede wszystkim i jak rozmawiać z tymi ludźmi, z którymi rozmawia w tym dokumencie, jak dorasta do tego, żeby zadać bardzo niewygodne, niezręczne pytania, ponieważ to jest film o radzeniu sobie ze swoimi demonami. Im trudniejsze pytania on zadaje, tym bardziej ty wchodzisz w tę historię. I efekt tego jest taki, że jak za pierwszym razem oglądałem ten film, to ostatnie 10 minut tego filmu to ja byłem takim kompletnym bałaganem. Ten film roztrzaskał mnie na kawałeczki. Ja siedziałem i ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Wiesz, że są różne stopnie wzruszenia na filmie, prawda? Masz trzęsącą się brodę, masz wilgotne oczy, masz jedną łzę. I jest to ostatnie stadium, czyli cieknie ci z oczu, cieknie ci z nosa, cieknie ci z buzi. Twoja twarz to jest jedna wielka, mokra szmata, ponieważ nie jesteś w stanie się powstrzymać. I ja dokładnie w takim stadium byłem, kiedy oglądałem końcówkę tego filmu i ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Powiedziałem sobie, Maszor, to jest tylko film, uspokój się. Więc próbujesz wstrzymywać oddech, żeby jakoś powstrzymać to łkanie i to oczywiście nie działa i zaczynasz się hiperwentylować i jest jeszcze gorzej. Ja w takim stanie byłem w trakcie oglądania tego filmu. I ja byłem w takim szoku i jak skończyłem oglądać ten film, to stwierdziłem, Jezus Maria, to jest najlepszy film tego roku. Żaden inny film od bardzo, bardzo dawna tak na mnie nie wpłynął, jak właśnie ta historia tych trzech chłopaków, którzy wchodzą w dorosłe życie.
Wróciło wspomnienie Króla Lwa, co?
Nie, Tańcząc w ciemnościach.
Tańcząc
w ciemnościach. To była inna taka sytuacja, kiedy w kinie miałem, przy ludziach, miałem taki kompletny rozkład emocjonalny i ja byłem przerażony. Szybka anegdota. Ja byłem ze swoją mamą na Tańcząc w ciemnościach. Nie wiedziałem, że tak mocno na mnie ten film zadziała. Moja mama też nie wiedziała, że tak mocno ten film zadziała. I ja mówię, że ja nie będę płakał przy mojej mamie. I w związku z tym ja bardzo próbowałem właśnie ten oddech wstrzymywać, żeby nie...
Oczy ci się szklą.
Coś mi wpadło do oka. I w pewnym momencie mój organizm powiedział, nie możesz tego powstrzymywać. I ja na całą salę kinową zrobiłem... I moja mama wtedy po cichu podała mi chusteczkę. I to była jedyna chusteczka, jaką mieliśmy i ona była mokra od łez mojej mamy i od gili mojej mamy i później ja się mnie... Fantastyczne, uwielbiam takie rozkłady emocjonalne na filmach, rzadko się zdarzają. Minding the Gap jest jednym z takich rozkładów. Wczoraj powtórzyłem sobie ten film po raz pierwszy od właśnie 2018 roku.
Gdzie jest dostępny? Jest gdzieś dostępny?
Jest na CDA.
Okej.
I ja go sobie kupiłem na DVD. Trochę się martwiłem przed tym powtórnym seansem, bo myślałem sobie, że ej, czy ja to wytrzymam? I czy przede wszystkim, czy to dalej będzie tak działało, prawda? Ponieważ jeśli jakiś film tak mocno zadziała, to później masz taką obawę, nie, może jednak zdam sobie sprawę, że to nie jest tak dobre. Nie miałem takiego rozkładu emocjonalnego wczoraj, ale no łzy mi pociekły znowu. I był wzrusz. I no to jednak jest świetnie opowiedziana historia. Mogłoby się wydawać banalna o dojrzewaniu, ale tak umiejętnie, emocjonalnie poprowadzona przez niego, tak szczerze. I tak bardzo się cieszę, że ten młody chłopak dostał nominację do Oscara za ten film o swoich kolegach.
Brawo.
Brawo, Bing Liu. Brawo. Polecam wszystkim serdecznie.
To rozbawi cię do łez. Zabierz ją na księżyc. Tak tam było, nie? Czy tam jest, gdzie ją zabierz? Pamiętasz?
Nie. Nie wiem,
czy nauczy ją latać?
Nawet. Nie wiem, o czym mówisz nawet. O oh yeah! O oh yeah! O oh yeah! Masz aktorstwo!
O, ale to po prostu już milimetry, ale dobrze. Proszę bardzo, panie Piotrze.
Teraz pojawia się ten diabołek na moim ramieniu, który mówi, nie, zabierz Konradowi.
ten film, zabierz go, zabierz.
Ja Goluma masz, tak?
Na drugim ramieniu siedzi aniołek, który mówi, nie, chill, lawenda, śluz.
Śluz. Lawenda i śluz to są pozytywne rzeczy. Lawenda, okej. Okay.
Tak.
Śluz.
No i kogo mam posłuchać?
No nie wiem, Piotrze. Pamiętaj, że nasza przyjaźń jest tutaj jeszcze w...
Nie, dobra. Śluz to śluz.
Śluz to śluz.
Śluz to śluz. I uwaga. Wybieram Elizabeth Debicki, czy też Elżbietę Dębicką,
no,
za rolę w filmie Wdowy Steve'a McQueena.
Jezus. Proszę bardzo. Jak mnie ten film zeźlił.
Oj nie. Ja bardzo chciałem ten film w mojej topce i tak mówię, cholera, może w kategorii najlepszy film, ale no nie, tam jest ósma klasa.
Naprawdę?
Może w kategorii dzika karta, no ale nie, tam jest Minding the Gap.
Ja go chciałem w mojej antytopce wrzucić w kategorii aktorstwo, żeby Liam Neeson dostał po prostu łydkach.
Okej, dobra, no więc taka szybka historia filmu Wdowy. Otóż Steve McQueen po zdobyciu Oscara, to znaczy nie zdobył personalnie Oscara, ale jego film Zniewolony dostał Oscara i było bardzo głośno, że o, film zrobiony przez czarnoskórego reżysera dostał Oscara w kategorii najlepszy film, historia się zrobiła. Steve McQueen nie dostał wtedy Oscara za reżyserię, ale w związku z tym, po tym wielkim jego sukcesie, historycznym sukcesie, wszyscy wypatrywali, co on tam następnego zrobi i jakież było zdziwienie wszystkich, kiedy on ogłosił, że zrobi współczesny kryminał.
Mocne słowa.
I to z niebyle jaką obsadą. Wolala, kto tam nie gra?
No tak, Viola Davis.
Michelle Rodriguez.
Liam Neeson.
Colin Farrell. Robert Duvall.
Elizabeth
Joe
Debicki.
Bernthal i Elizabeth Debicki. Jeszcze Cynthia Erivo, dla której też to był bardzo dobry rok.
No tak.
I też się zastanawiałem, czy jej tutaj nie nagrodzić, bo ona oprócz roli we Wdowach miała jeszcze rolę w innym filmie, który też się bardzo długo zastanawiałem, a mianowicie Źle się dzieje w El Royale. To jest film, który ja lubię.
Ja bardzo lubię ten film.
I Cynthia Erivo w tych dwóch filmach zabłysnęła. Totalnie się pojawiła nagle w Hollywood i wszyscy, ojeju, kim jest ta kobieta?
I chciałem tylko powiedzieć a propos El Royale, że to była moja kategoria, jak jeszcze mieliśmy reżyserię, zanim zmieniliśmy kategorię, to tam miałem umiejscowiony El Royale.
El Royale jest naprawdę, polecam wszystkim.
Tak,
zresztą
zdecydowanie.
Polecamy.
Świetny film i to jest, nawet napisałem sobie tam kilka notatek, to jest... To kino gatunkowe, którego brakuje i które chce się oglądać.
Tak, i jest dostępny na HBO Max. Mhm. Obejrzyjcie, bo warto! Warto, naprawdę. Świetna rozrywka. Taka, taki typowy, ja mam to na płycie Blu-ray i tam jest na okładce napisane świetne kino palpowe. I to jest dokładnie to. W każdym razie, Wdowy. Czekam, aż ludzie przestaną jechać po tym filmie i odkryją, jakie to jest bardzo dobre kino sensacyjne. W starym, dobrym stylu, w stylu Gorączki. Przestań.
Widziałem, odkryłem to. Byłem w kinie na tych Wdowach. Też wypatrywałem, ostrzyłem sobie zęby na ten film, na ten seans i wyszedłem bardzo rozczarowany.
A ja nie. Ja wyszedłem może nie zachwycony, ale miałem takie wow.
Odświeże.
Już nie robią takich filmów. Jak można wywindować... Taki gatunek, jakim jest kino sensacyjne, czyli w chwili obecnej gatunek, który jest bardzo tandetny, głównie za sprawą Netflixa, który już tyle strasznych filmów sensacyjnych zrobił. Ale co się okazuje, że jeśli dacie naprawdę dobrego reżysera, takiego jak Steve McQueen, dacie mu świetnego operatora, jakim jest Sean Bobbitt, i rewelacyjną obsadę aktorską, to nawet taka bardzo palpowa i tandetna historia...
Może się nie sprawdzić.
Nie, właśnie, sprawdza się znakomicie i jest wywindowana o kilka poziomów do góry. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym.
A o czym, a o czym, a o czym?
Elizabeth Debicki. To była rola, na której ona wypłynęła. Muszę stwierdzić, że jej... Zresztą mamy tutaj nasz narodowy akcent, ponieważ gra Polkę i ja uwielbiam tą rolę. Wczoraj sobie powtórzyłem ten film i nie mogłem się nadziwić, jak kapitalna to jest rola Elizabeth Debicki. Ona gra piękną kobietę. Mogłoby się wydawać, że jest głupiutka i że jej po prostu zależy tylko na tym, żeby mieć jakiegoś faceta, który będzie płacił za wszystkie jej ekscesy. A tymczasem ta sytuacja, w której one się znajdują, ponieważ ten film opowiada o wdowach po rabusiach na bank, którzy giną w trakcie jednej ze swoich akcji, no i te wdowy zostają na lodzie bez żadnych pieniędzy, w związku z tym skumają się razem i mówią, dobra, to my też potrafimy i my też zrobimy napad i co z tego wyjdzie? Obejrzyjcie film. Ja jestem wielkim fanem tego filmu. Uważam, że ten temat został świetnie potraktowany i tego samego roku mieliśmy Ocean's 8.
Oj tak.
Czyli film, znowu wersja, o, napad na bank w wersji kobiecej. I zdecydowanie ja wybieram Wdowy, ponieważ jest to mądrzejszy film. Fajniej została przedstawiona ta kobiecość w tym męskim świecie i bez żadnego wstydu. Pamiętam, że Łukasz Przywara powiedział, że to jest rewelacyjny film, ponieważ żaden inny film nie zrobiłby czegoś takiego, że jeśli kobiety napadają na bank, to będą szukały brakującego członka swojej ekipy, czyli kierowcy, wśród swoich nianiek. I coś w tym jest. Ale to nie jest jakby robione dla beki, to jest bardzo szczere. Ja bardzo ten film lubię, a Elizabeth Debicki jest świetna. Ona tutaj gra bardzo zaskakującą rolę, ponieważ ta głupia blondynka, mogłoby się wydawać, okazuje się być cholernie inteligentna i cholernie zaradna i masz taki szacunek do niej i to jest jej zasługa, jej roli.
No dobrze, to gratuluję. To był taki film, który na pewno na mojej liście by się nie znalazł, więc tu mi nie zagroziłeś w żaden sposób, ale wiem, dzisiaj jest ślus, więc na spokojnie. Dobrze, to w takim razie ja też nie będę tutaj robił jakiejś dramatycznej wolty.
Trzymamy sobie kategorię horror.
Tak. I blockbuster, bo... Aha, jeszcze nam animacja została. Jezu, ale wolno, dzisiaj to idzie, a już jest 42 minuty. Dobrze, kochani, to nie przedłużając. Ja daję tutaj nagrodę zbiorową. Mhm. Się daje duetowi aktorskiemu z tego roku.
Okay.
I nagrodzę Bradley'a Coopera i Lady Gaga.
Lady Gaga!
Tak, i Cooper. Nagradzam oczywiście Narodziny Gwiazdy. Wieczne życia, krąg, tak.
Dajcie mi Oscara.
Nasz interfejs zaczął mrugać w ogóle.
error.
Wyskoczył pytanie, czy mogę się wyłączyć. Nie, oczywiście Narodziny Gwiazdy, czyli jeden z chyba z bardziej remake'owanych filmów w historii. Pierwszy był w roku 37. Mm-hmm. No i tutaj Bradley Cooper stwierdził, robimy. Mamy Lady Gaga, trzeba ją wykorzystać. No i wykorzystał. Zdjęcia do tego filmu zrobił Matthew Libatic, który później, to było w tym roku, kiedy przyjechał do Polski z tym filmem na kamery i się go zamknęli za wandalizm?
Chyba tak, to był chyba ten rok.
Także film poniósł się echem również u nas. Piękna historia, no, historia, którą znamy, która była już ekranizowana 10 razy. Nie pamiętam, ile tam było tych ekranizacji, ale tam załóżmy, że w dziesiątce się zmieścimy. Między innymi Barbara Streisand grała tę rolę, co Lady Gaga. No ale tutaj, co jest siłą tego
Streisand.
Filmu? Streisand.
A propos Bradley'a Coopera.
Tak, dokładnie. W filmie
Licorice Pizza.
Kochani, nawet piosenkę z tego filmu, teraz niech moja żona będzie tego słuchała, to się zezłości, ale którąś piosenkę z tego filmu, nawet to była piosenka do mojego pierwszego tańca na moim ślubie i weselu. Mhm. Więc duże znaczenie miał dla mnie ten film. Okropnie, wiem, że to jest złe słowo, ale okropnie dobrze bawiłem się podczas tego seansu i kibicowałem Cooperowi z całych sił. To było 8 nominacji do Oscara. Ostatecznie dostali tylko za najlepszą piosenkę, czyli Shallow, która była wykonana w ten, a nie inny sposób na Oscarach.
I przeze mnie.
Była tak, no podobnie do Bradley'a Coopera zresztą zaśpiewałeś, więc wszystko dobrze.
Nie no, przepraszam, bardzo ładny to był wykon i zresztą ładnie obudowany.
Ładnie obudowany, ale to ile stresu kosztowało to Coopera, co było widać, że myślałem, że zapadnie się pod sceną.
To mnie nie zaskakuje. Absolutnie.
Piękna historia, choć bardzo prosta. Mamy dziewczynę, która jest jakąś tam aspirującą wokalistką, skumała się w którymś momencie z wielką gwiazdą country, no i dzięki jego zasięgom, dzięki jego możliwościom wybiła się. I tak naprawdę to ona zaczyna przejmować ten główny aspekt popularności w związku. On został w tym samym miejscu, ona poszła dużo dalej. On został w tych swoich poprzednich problemach z alkoholem. No i ten film mówi i o narodzinach gwiazdy, i o upadku gwiazdy. I to jest... No, super to się ze sobą zgrywa. Jak historia w którymś momencie rozchodzi się w kompletnie dwie różne strony. I jeszcze to zakończenie tak bardzo uderzające, że człowiek ma właśnie to, co robiłeś, tak... No, to na tym filmie też można sobie na to pozwolić.
To zakończenie to było takie, że... Tak jak powiedziałeś, znasz tą historię, banał, taki hollywoodzki, ale zrobiony bardzo dobrze. I tak siedzisz na tym filmie, przynajmniej ja siedziałem na tym filmie i mówię, nie będę płakał, przecież to jest takie ten... Pod koniec tego filmu, tak, śpiewaj Gaga!
Tak, no i Lady Gaga pokazała, że potrafi w aktorstwo i to potrafi bardzo dobrze.
Przepraszam, zaśmiałem się, ponieważ to jest początek czegoś strasznego. Lady Gaga, ona tak bardzo się w to aktorstwo wkręciła, że jak grała w Gucci...
No tak, to wszyscy
to
wiemy.
Twierdziła, że muchy za nią latały, ponieważ została opętana przez ducha Gucciego.
Tak. Zaraz będziemy ją mogli oglądać zaraz. Za jakiś czas będziemy mogli ją oglądać w drugiej części Jokera, w musicalu.
Co się musiało dziać na planie tego filmu dwóch takich metodycznych aktorów jak Phoenix i Gaga?
No tak, ale w tym filmie trzeba jej oddać to, że ona zagrała bardzo skromną rolę, bardzo delikatną rolę, nic na siłę i to się bardzo dobrze sprawdziło przy tym Bradley Cooper, który absolutnie, to jest niesamowite, on grał to bardzo formalnie, bardzo mocno grał te swoje stany, a mimo wszystko one były ultra prawdopodobnie zagrane i ja się do dzisiaj zastanawiam, w jaki sposób on to zrobił, że gra pijanego człowieka prawie przez cały film, że gra to lekkie takie zachwianie, nie będąc pijany na planie. On twierdzi, że nie wypił nawet kropelki podczas zdjęć do tego filmu.
Nie się nazywa aktorstwo, Konrad.
Nie. To, co on ma w oczach i ma te takie ruchy, takie lekko gumowe, które ma pijany człowiek, jest niebywałe, żeby to osiągnąć bez tego alkoholu, bo to jest rzecz, którą robisz nieświadomie i bardzo ciężko jest to zrobić świadomie, żeby to nie było przegrane. I on to robi niebywale, że ma zaszklone te oczy w sposób pijanego człowieka, więc jeżeli rzeczywiście zrobił to w ten sposób, to nie wiem jak. Nie widziałem, jak żeby ktokolwiek zagrał pijanego w ten sposób, jak Bradley Cooper. Wielkie brawa.
Wielkie brawa, zwłaszcza, że to jego debiut reżyserski, czyli ej, stary, ty to masz talent w tym roku.
Dokładnie, maestro.
Maestro, jestem bardzo ciekaw i bardzo trzymam kciuki za jego karierę, ponieważ facet umie myśleć filmowo i to jest super. Poza tym wielkie chapeau, że próbował ukraść w swojej roli głos innej gwiazdy tego filmu, czyli Sam Elliott.
No, Sam Elliott, który też fantastyczna rola, przepiękna, tak naprawdę krótka, jasna.
Jedna scena,
kiedy odwraca się w samochodzie. Jest.
Masz takie, wszyscy się zachwycali samym Elliottem i oglądasz ten film i mówisz, serio? Dlaczego wszyscy się nim zachwycają? I ma tą jedną ostatnią scenę.
Dla której zasłużył na tę
nominację. I mówię takie, dobra, poddaję się, tak, to jest aktorstwo, to jest świetny aktor, gdzie nie mówi nic, obraca się w samochodzie, wycofując samochód z podjazdu i masz po prostu rozkład tak emocjonalny. I zresztą ten głos... który Bradley Cooper od niego przejął, jest wplecione w fabułę, co jest bardzo, bardzo, bardzo odważne ze strony Coopera, że tak śmiało to zrobił. Super.
Ale w jego nowym filmie Maestro oczywiście pojawiły się nowe kontrowersje, że nie, ale on ma zbyt żydowski nos. Co
nie
za
no,
nos?
Jaki dokleili mu żydowski
nos. No dokleili mu, oczywiście, że tak. Ale
Nicole
z drugiej strony...
ma w godzinach po raz drugi.
Dokładnie, ale z drugiej strony rodzina tytułowego Maestro powiedziała, nie, odczepcie się, on miał taki nos. To jest, to dobrze wygląda, tak to wyglądało, więc mimo, że wygląda to dosyć, jakby było sparodiowane, no to rodzina
pogadamy
oddała.
Sobie o Maestro w naszym następnym odcinku, ponieważ już za tydzień będziemy mieli okazję do porozmawiania sobie o tych wszystkich dużych tuzach nagrodowych w zbliżającym się sezonie.
Tak jest.
A tymczasem kręcimy dalej. Maszor, horror, sci-fi, przekleństwo urodzaju.
Ale tutaj nie ma przegranych w tej kategorii.
Nie ma
tyle
przegranych,
powiem.
Absolutnie nie.
Pytanie, o czym bardziej chcesz opowiedzieć? Bo tutaj ja się cieszę z jednego i z drugiego, bo to był fantastyczny rok dla horrorów i to dla oryginalnych horrorów,
tak,
co jest najważniejsze.
Tak, dobra, no... A24, przepraszam bardzo.
Nie ma żadnego problemu. Ja tutaj będę podwójnie...
Zobowiązuje.
Ja podwójnie świętuję w tej kategorii.
Przestań. Właśnie
za chwilę
o tym
powiem.
Owszem, tak, ponieważ ja sobie przygotowałem mowę na tą okazję, ponieważ domyśliłem się, że ten film się pojawi w tym odcinku. Dobrze, w każdym razie oczywiście biorę film Dziedzictwo w reżyserii Ari Astera z rewelacyjną rolą Toni Collette.
Wow. Też chciałem ją wrzucić do...
aktorki.
Do aktorki. I to, co mnie najbardziej denerwuje, uwielbiam ten film, widziałem go bardzo dużo razy i przy ostatniej grze z Kubą Lisiakiem, to, że nie skorzystałem z Gabriela Berna i nie powiedziałem właśnie Hereditary, to nie wiem dlaczego. Już tak mi to uciekło i tak panikowałem podczas tego odcinka, za co chcę przeprosić, ale bardzo mi się podobał komentarz Jana Groblińskiego,
tak,
który przyznał mi rację.
Aktorów.
Nie, to tak, to też, ale to, że powiedział Konrad miał rację, w pierwszej kategorii Piotr też powinien odpowiadać do końca, bo na tym polega sprawiedliwość.
Nie ma sprawiedliwości na tym świecie i to jest gra Kuby Lisiaka. On tworzy zasady.
już to był ostatni odcinek z serii, proszę państwa, ten quiz filmowy.
Nie będę tutaj po raz kolejny wystawiał laurki dla Dziedzictwo. Nasi stali słuchacze wiedzą, jak kochamy ten film, jak bardzo przerażający jest ten film.
Ari Aster, kochani. Ari Aster, Studio A24, po prostu wszedł z kopyta, wyważył drzwi gatunku, jakim jest horror. I pamiętam, opowiadałem o tym ostatnio, chyba jakoś z jakiejś okazji podcastowej, i opowiadałem, na czym to było, nie pamiętam, nieważne, ale opowiadałem o tym, że z panem Kulcem pojechaliśmy do kina i bałem się, bo pan Kulec nie chciał u mnie spać. Mówię, panie Damian, niech pan żołnierz nie śpi. Pan szalałeś? Wypadł z samochodu. I zostałem sam. I po tym filmie bardzo się bałem. I ten film tak umiejętnie korzysta z konwencji horrorowej, tak umiejętnie korzysta z tych narzędzi, które horror daje. Czyli mamy małą dziewczynkę, która będzie potem wracała w różnych sytuacjach. Mamy jakieś jumpscary, które nawet nie wyskakują, tylko nagle się pojawiają, możesz je zauważyć, bądź nie, gdzieś w cieniu pokoju. I robi to tak umiejętnie. A poza tym pokazuje nam też sytuację radzenia sobie. To fajnie, że horrory idą w tę stronę teraz, że pokazują, jak sobie radzić z jakąś...
Tak, że to nie jest tylko historia o strachach, tak. To jest historia, jest głębia
terapeutyczna,
w tym.
Jest, że to jest,
Martin Scorsese rozpływał się w zachwytach właśnie z tego powodu, że to jest historia o dysfunkcyjnej rodzinie, która musi poradzić sobie ze stratą kogoś bardzo bliskiego, z podwójną stratą kogoś bardzo bliskiego dla tych, co ten film widzieli. To jest film, który nie przestaje straszyć. Ja już ten film widziałem 3 razy i nie mogę uwierzyć, że ja to mówię. Ja, taki boi dudek, widziałem jakiś horror 3 razy, zwłaszcza tak przerażający horror, ponieważ nie mogę się oderwać od hipnotycznej mocy tego filmu i tego, że cały czas, za każdym kolejnym seansem odkrywam nowe rzeczy, nowe ujęcia w tym filmie i nowe wątki. I serio zastanawiałem się nad tym, czy by nie wytatuować sobie tego monologu Toni Collette, albo twarzy Toni Collette w tym grymasie wielkiego przerażenia, jako jeden ze swoich kolejnych tatuaży, ale chyba bez przesady nie chcę, żeby ten film towarzyszył mi przez całe życie.
No dobrze, no to no w takim razie teraz moja kolej. Mhm. I jest to oczywiście debiut reżyserski Johna Krasińskiego.
Dobry rok debiutów aktorskich funkcji reżysera.
Tak. Oczywiście chodzi o Ciche miejsce, film, który ma specjalne miejsce na mojej półce. Myślałem, że powiem, że w sercu.
Wcale nie ciche. Konrad, proszę oddać mi ten film. Ja już nigdzie go nie znajdę, chyba że mam w planach wydać bardzo duże pieniądze. Proszę mi oddać ten film.
Nie.
Konrad.
Nie możesz go wygrać ode mnie.
Nie.
Ale żeby go wygrać, musisz też coś postawić.
Konrad, on chyba nawet nie ma polskich napisów.
Nie szkodzi.
No w sumie tak. Tam niewiele pada słów.
I to już? Powalczyłeś. Nie, dobrze, bardzo chętnie założę o ten film.
Nie, ja nie będę się z tobą zakładał. To jest niesprawiedliwe, że zabrałeś mi tak ładne wydanie tego filmu.
Nieprawda.
To jest niesprawiedliwe.
Nieprawda.
Ja bym ci w życiu nie zabrał takiego ekskluzywnego wydania, które świeci w ciemnościach.
Ale nie moją, nie świeci w ciemnościach.
Odbija światło.
Odbija światło, ale musi być jakieś światło, żeby je odbić. W ciemnościach nie ma światła, więc nie odbija się światło. Piotrze,
Konradzie,
nic nie prowadzę.
Oddaj mi ten
o co był ten zakład już, bo nie pamiętam.
Na pewno oszukiwałeś.
Nie, to
na
był
pewno
akurat...
wymusiłeś
to był
na mnie
taki zakład.
Cruella.
Tak.
To nie było fair.
To było fair.
To nie było fair.
I ty z przyjemnością się założyłeś wtedy o to. Byłeś tak przekonany o tym,
byłem
że to będzie to będzie gówniany film. Okazało się, że nie było tak źle.
Konrad, oddaj mi ten film.
Dobra, to przejdźmy do fabuły Cichego miejsca.
Dobrze.
A
później mi oddasz?
Wrócimy sobie do tego, chętnie się założę o coś.
Nie będę się z tobą więcej zakładał, przecież to już postanowiliśmy.
Dobrze wiesz,
wspólnie.
Że będziesz się o coś zakładał, jeszcze na tym polega nasza relacja. Nieważne, przechodzimy dalej, to są największe emocje podcastowe. Kochani, przechodzimy dalej, ale o, właśnie, wiem co zrobię. Teraz w tym miejscu poproszę was o call to action. Kochani, zachęcam was do tego, żebyście polubili naszego Instagrama. Facebooka też możecie, ale bardziej aktywni jesteśmy na Instagramie, dlatego że Instagram jest takim głównym miejscem do tego, żeby oceniać wartość reklamową naszego podcastu. Wiemy, że jest was bardzo dużo. Wiemy też, że nie wszyscy subskrybują nas na Spotify, bo dostajemy takie statystyki raz w roku i wiemy, że subskrybuje nas tylko około 20% słuchających, więc to jest, jak patrząc na to, ile osób nas subskrybuje, a ile nas słucha, to jest... kliknijcie to subskrybuje, będzie to nam na pewno ułatwi, a jeżeli polubicie nasze profile na Instagramie, to też nam na pewno dużo bardziej ułatwi jakieś działanie w sieci, do czego was bardzo zachęcamy. Nie kosztuje was to dużo, a nam naprawdę to bardzo dużo będzie zmieniało, więc bardzo was zachęcam do takiego call to action i no i kliknijcie, lubię to, obserwuję. Bardzo, bardzo tak w ten sposób możecie nam jakby podziękować za to, co robimy. Będziemy bardzo wdzięczni. Ciche miejsce. Co za koncept? Wymyślić, że świat opanowały stwory z kosmosu, które atakują na dźwięk. Dramat historii polega na tym, że trzeba nauczyć się żyć w kompletnej ciszy. Nie można wydawać z siebie dźwięku, więc całe swoje dotychczasowe życie trzeba dostosować do tej kompletnej ciszy. No ale w tej historii pojawia się też element taki, którego nie da się jakby zmusić do ciszy. No i stawka jest niebywale wysoka. Bo z jednej strony próbujemy żyć normalnie, a z drugiej strony wiemy, że stąpamy cały czas po potłuczonym szkle i za każdym razem jak na nie nadepniemy, to zginiemy. I to jak udało się Krasińskiemu zbudować te okoliczności i dodatkowo zatrudnił fantastyczną obsadę, Emily Blunt, swoją żonę i dodatkowo jeszcze głuchą dziewczynę, głuchą aktorkę, która też wspaniale w tej historii się odnajduje i to jest jedna chyba z lepszych ról w ogóle w tym filmie. Także polecam wam serdecznie, bo to jest inny horror od Dziedzictwa, dużo bardziej emocjonujący i dużo bardziej jest w nim takiego kina rozrywkowego.
Tak. I świetna druga część. Bardzo trzymam kciuki.
Nie widziałem drugiej części jeszcze cały czas.
Druga część jest bardzo dobra.
Gra Cillian Murphy
i jest cudowny wątek uczenia się języka migowego i uczenia się komunikowania z osobą głuchą. To jest cudowna duologia i bardzo, bardzo żałuję, że już nie będę mógł skompletować jej na swojej półce w ładnych wydaniach. Konrad, oddaj mi ten film. Kręcę kołem. Ja cię! Owały włos, ale Konrad wygrał z blockbusterem. No i proszę bardzo, zabieraj.
No dobrze, no to w takim stryk. Razie Avengers Infinity War.
Kto pierwszy, ten lepszy. No tak, no, największy blockbuster tego roku, jeden z największych blockbusterów ever.
Pierwsza część wielkiego zakończenia sagi nieskończoności. No, co wam mogę powiedzieć? Odsyłam was do naszego nagrania z serii Marvela. Mamy tam ogromny odcinek o tym i zachęcam was, żebyście sobie go odsłuchali. Nie będziemy się tutaj powtarzali i mówili, jak bardzo nam się ten film podobał i jak piękną częścią pierwszą zakończenia jest. Zachęcam was, wpiszcie w wyszukiwarce Avengers Infinity War, ten podcast filmowy. Na pewno wyskoczy wam, będziecie mieli godzinę materiału, chyba ponad nawet godzinę materiału o tym filmie. Także zapraszam.
Okej. Okay. Bardzo się cieszę. Właśnie sobie sprawdziłem na ostatnią chwilę, ponieważ planowałem wziąć tutaj Mission Impossible Fallout, czyli słynny film z wąsem Henry'ego Cavilla, który kosztował bardzo dużo pieniędzy wytwórnie tak. Warner Bros. Ale nie. Pomimo tego, że bardzo, bardzo lubię tą część Mission Impossible, chciałbym tutaj śluz, nie spinamy się, nie dramatyzujemy i zamiast tego wezmę sobie ostatnią dobrą komedię, jaka trafiła do kin, hollywoodzką komedię, a mianowicie film Wieczór Gier.
Okej. Okay.
Film, który właśnie teraz to sprawdziłem, miał budżet 37 milionów dolarów i zarobił w Stanach Zjednoczonych 117, prawie 118 milionów, czyli idealnie się zmieścił w naszej kategorii powyżej 100 milionów w box office, czyli tak, to jest blockbuster. Pamiętasz te czasy, kiedy komedie mogły zarabiać tak duże pieniądze w kinach?
I to nie musi Seth Rogen w tym grać.
Zamiast tego mamy Rachel McAdams i...
Jesse Plemons. Jason Bateman.
Jesse Plemons, który jest przekomiczny.
Fat Damon, albo Meth
Damon.
W tym
filmie, w którym... Ogólnie założenie jest takie. Mamy parę, która wspólnie uwielbia grać w gry.
Tak.
W planszówki, w gry towarzyskie, w jakiekolwiek gry. I oni mają niesamowity zmysł rywalizacji i oni regularnie organizują sobie ze swoimi znajomymi właśnie tytułowy wieczór gier, czyli kiedy się spotykają i grają w jakieś tam nie wiadomo co. Fabuła tego filmu polega na tym, że brat głównego bohatera odwiedza go, oni się nie lubią w ogóle i urządza dla niego taką grę miejską. I bardzo szybko się okazuje, że ta gra miejska okazuje się być, wcale nie być grą. Okazuje się, że to jest sensacyjna intryga, ale nasi główni bohaterowie myślą, że to jest gra towarzyska i z tego cały humor wynika w tym filmie.
Tak, ale jest jeszcze sąsiad, którego nie chcą zapraszać na swoje wieczorki.
Czyli właśnie Jesse Plemons.
Czyli Jesse Plemons, którego unikają i chowają się przed nim, gaszą
ponieważ
światła.
Ponieważ jest koszmarnie creepy policjantem, który gra totalną powagą i totalną taką, takim minimalizmem aktorskim. I boki zrywać, jak on za każdym razem się pojawia na ekranie, to ja nie mogłem wyrobić ze śmiechu. Uwielbiam tą komedię, mam ją na Blu-ray, ostatnio sobie ją powtórzyłem i bawiłem się przed nią. Jest tyle fantastycznych myków, zresztą twórcy tej komedii później awansowali w lidze Hollywood i zrobili Dungeons and Dragons, o którym sobie rozmawialiśmy i trochę żałuję, że nie poszli za tym komediowym ciosem, a naprawdę komedia, którą oni zaprezentowali, te dowcipy sytuacyjne, jest jeden kapitalny dowcip, który się przewija przez cały ten film, mianowicie szklane stoliki. Mogłoby się wydawać, że jak ktoś w trakcie bójki wpadnie na szklany stolik, no to on w bardzo hollywoodzkim stylu się roztrzaska na kawałeczki, a tymczasem każdy jeden stolik w tym filmie wytrzymuje to starcie i nawet jeden z bohaterów mówi w pewnym momencie: wow, szklane stoliki mają dobry wieczór. Fantastyczne. Rachel McAdams jest przepyszna
w każdym
tym filmie.
Jason
Bateman jest cudownie obsadzony. Idealnie ta jego taka maniera takiego everymana i takiego minimalistycznego właśnie takiego grania świetnie się tutaj sprawdza. Jest przekomiczna scena, gdzie Rachel McAdams musi zoperować jego ranę i jako zacisk doszczękowy, żeby nie odgryzł sobie języka, kupuje na stacji taką piszczącą kaczuszkę. Fantastyczna komedia, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Tęsknię za komediami w kinie.
Zgadzam się absolutnie, bardzo lubię ten film. A tymczasem, słuchajcie, żeby nie przedłużać, ostatnia kategoria, czyli animacja i 50-50.
I kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Maszor. To ja.
Zgadza się.
Śluz, Konrad.
Śluz.
Śluz totalny. Śluz. Nie wezmę Wyspy Psów. Easy peasy.
Wiem, co weźmiesz.
Wezmę i nie mam mocni 2.
Aha. Okej.
Okay. A co myślałeś, że weźmę?
Myślałem, że weźmiesz Paddingtona 2.
To nie jest animacja, to jest film fabularny.
A nie zalicza się go do animowanego
przez
Paddingtona?
Ojeju, to w takim razie równie dobrze mógłbym wziąć Gdzie jesteś, Christopher Robin.
Tak, absolutnie.
Ale to nie jest animacja, to jest film fabularny z elementami grafiki komputerowej. To nie jest animacja.
Ja bym to zaliczał do animacji.
Nie, absolutnie nie zgadzam się z tobą.
Okej. Okay.
Biorę i nie ma mocni 2, chociaż nie jest to mój ulubiony Pixar, zdecydowanie nie. Bardzo ubolewam nad faktem, że Pixar idzie w tę kontynuację i nie zapowiada się na to, że zrezygnują z tego trendu, ale to jest akurat jedna z tych lepszych. Pomimo tego, już nie dorasta do pięt oryginałowi, który jest jednym z moich ulubionych Pixarów, jest to... Nie widziałeś?
Nie widziałem.
Obejrzyj sobie, ponieważ jest to świetny film dla rodzica.
Okay.
I są tam dowcipy bardzo mądre i bardzo w punkt, jeśli chodzi o pan i nie ma mocny, musi nauczyć matematyki, wyjaśnić matematykę swojemu synowi i bardzo szybko obraca się to w sytuację, gdzie syn musi wyjaśnić ojcu matematykę, ponieważ ojciec jest: jak to przecież matematyka się nie zmieniła przez te wszystkie lata, dlaczego to tak jest? I ten film obraca sytuację z pierwszej części, a mianowicie w tej pierwszej części to pan i nie ma mocny wyruszał na przygodę, natomiast pani i nie ma mocna musiała zostać w domu i bardzo się z tego powodu wkurzyła, jak to kłamstwo wyszło na jaw. Natomiast tutaj ta sytuacja jest odwrócona i to pani i nie ma mocna musi wyruszyć, natomiast pan i nie ma mocny zostaje w domu. Poza tym ten najmłodszy dzieciak, nie pamiętam, jak on się nazywa, chciałem powiedzieć Bam Bam, ale to jest z Flintstonów, ma fantastyczny wątek z Shopem w tym filmie, który mnie bardzo bawi. Jest to bardzo dobra kontynuacja, bardzo przyjemna i polecam wszystkim rodzicom.
Tak, ja na razie się wstrzymuję z oglądaniem tych filmów, bo wiem, że za chwilę moja córka będzie w takim wieku, że będę przechodził przez wszystkie filmy z nią. Będziemy sobie robili niedzielę z Pixarem, niedzielę z Disneyem, więc i tak te filmy siłą rzeczy będę niedługo oglądał. Także przyjdzie na to czas.
No, chyba że wyrośnie ci córka z wyszukanym gustem filmowym i powie: nie, tato, Kurosawa.
No, może tak być. Na razie widziała...
Zimna wojna, tato.
Widziała Ratatouille i jest zachwycona.
No, to super.
Lubi Ratatouille.
Zwierzątka.
Tak, zwierzątka.
Celuję zwierzątka.
Tak. No dobrze, słuchajcie, w takim razie, jeżeli chodzi o mój film, to rzeczywiście mam tutaj wypisane Ralph w internecie, chociażby.
Nie lubię tego filmu, nie lubię
ale
tej animacji.
Ja lubię niektóre wink-wink w tym filmie do widza i mamy tam dużo jakichś easter eggów, ale rzeczywiście...
Wiesz, co mi się nie podoba w Ralphie?
Nie wiem.
Że za mało jest... tego świata gier, jest ten Candyland i za bardzo się na tym skupiałem. Ja bardzo chętnie zobaczyłby ten film, który się rozgrywa chociażby właśnie w tym świecie Ralpha. Mhm. I to by było super, to by było dla mnie bardzo oryginalne, natomiast bardzo szybko to się przekształca tak. W taką historię właśnie bardzo cukierkową i...
No, da. Pixar. Dobrze, kochani, w takim razie rzeczywiście Piotr miał rację, wybieram Wyspę Psów, która też nie jest moim ulubionym filmem, aczkolwiek znalazłem do niej jakąś drugą miłość. Ostatnio o tym rozmawialiśmy podczas odcinka z Wesem Andersonem, z rankingiem jego filmów i również podobnie jak w poprzedniej sytuacji, czyli w Infinity War, odsyłam was do odcinka, który pojawił się dosłownie miesiąc czy półtora miesiąca temu na naszym kanale, czyli ranking filmów Wesa Andersona i tam szerzej rozmawiamy o Wyspie Psów. No, jest to, co kontynuuje Wes Anderson po bardzo dobrym i dobrze przyjętym i udanym Fantastycznym Panu Lisie, czyli animacja klasyczna z fajnym założeniem, z fajną kulturą wplecioną w to wszystko, o super relacji między, o super silnej relacji przyjacielskiej. To jest bro movie dla mnie i polecam wam serdecznie, będziecie się dobrze bawić. No i co? No i to tyle na dzisiaj.
Tak jest, Konrad, powtórz, jakie tam filmy znalazły się u ciebie.
Dokładnie, proszę bardzo. No więc film, kategoria film, ogólnie film, każdy gatunek. Spider-Man Uniwersum, blockbuster to Avengers Infinity War, horror, sci-fi to Ciche Miejsce, aktor, aktorka, nagroda wspólna Bradley Cooper i Lady Gaga, Narodziny Gwiazdy, animacja to Wyspa Psów Wesa Andersona, a dzika karta to Paweł Pawlikowski i Zimna Wojna.
Ja natomiast w kategorii dzika karta mam dokument Binga Liu, Minding the Gap, albo jutro, albo pojutrze. Aż zęby bolą, jak się wypowiada ten tytuł. W kategorii animacja mam kontynuację I nie ma mocnych, czyli I nie ma mocnych 2 ze studia Pixar. W kategorii aktorskiej wziąłem Elizabeth Debicki za film Wdowy. Ciekawe, czy ten film pojawi się w naszej antytopce. W kategorii horror sci-fi udało mi się zdobyć Hereditary, czyli Dziedzictwo.
Brawo.
W kategorii blockbuster wziąłem komedię Wieczór Gier. Natomiast w kategorii film bardzo się cieszę, że mam w swojej drużynie debiut reżyserski Bo Burnhama, 8 klasa.
Kochani, tak jak mówiliśmy, już we czwartek dla naszych subskrybentów na Spotify i dla naszych patronów w aplikacji Patronite Audio będziecie mogli posłuchać antytopki roku 2018 i tam skupimy się na drugiej stronie tutaj udanych bądź mniej udanych produkcji. Także zapraszamy was bardzo serdecznie. No i co? I słyszymy się we czwartek. A z osobami, które nie subskrybują i nie są naszymi patronami, do usłyszenia we wtorek.
A we wtorek porozmawiamy sobie o byłym sezonie letnim i nadchodzącym sezonie jesiennym w kinach. Zrobimy sobie podsumowanie, co ten Barbenheimer zrobił.
Tak jest. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.